Wszystko mamy już prawie przygotowane, ale zacznijmy od wstępu, który wyjaśni naszym słuchaczom, cóż takiego dziać się będzie i dzieje i zarówno w naszym studiu, jak i w sali koncertowej w Białymstoku. Utwory z płyty Pawlik Moniuszko, Polish Jazz, inspirowanej kompozycjami Stanisława Moniuszki w aranżacjach Włodka Pawlika usłyszymy dziś na żywo w sali koncertowej przy ulicy Podleśnej 2 w Białymstoku. To też okazja, aby gościć w naszym studiu Włodka Pawlika, który za ten projekt, to wydarzenie i dzisiejszy koncert bierze pełną odpowiedzialność. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie w ogóle przede wszystkim.
To zaproszenie trafia do pana z miejsca chyba bardzo ważnego, jeśli chodzi o mapę Polski, Europy, może świata?
Białystok, tak, bardzo ważne miejsce na mapie, mojej artystycznej mapie, tak, ale też takiej sentymentalnej mapie, bo jak sobie przypomniałem dzisiaj, jadąc do Białegostoku, to uświadomiłem sobie, że właśnie nigdzie indziej, ale w Białymstoku, to już minęło ponad 10 lat, nagraliśmy razem z orkiestrą Filharmonii Podlaskiej, z Randym Breckerem i z moim trio Jesuite Tykocin, taki projekt specjalnie skomponowany właśnie związany ze związkami rodzinnymi rodziny Breckerów, szczególnie z Tykocinem, ale też z tymi okolicami właśnie Białegostoku. I tutaj były nagrania. Właśnie dzisiaj gram w gmachu Filharmonii Podlaskiej, tej starej, pięknej filharmonii w tym gmachu właśnie na Podleśnej, gdzie w 2008 roku nagrywaliśmy właśnie tę płytę przez ponad 2 tygodnie, siedząc tutaj na miejscu. Potem mieliśmy premierowy koncert właśnie w tej w Filharmonii, a następnym koncertem był koncert na dziedzińcu synagogi w Tykocinie. To jest taka jedna opowieść właśnie o tym, jak głęboko w mojej pamięci tkwi Białystok. Pragnę przypomnieć, bo być może niewielu z Państwa wie, może ktoś wie, że ta płyta Jesuite Tykocin ukazała się rok później, w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych pod zmienioną nazwą Nostalgic Journey, czyli Nostalgiczna Podróż, i miała fantastyczne recenzje. Była blisko nominacji do Grammy. Następna dostała Grammy, ale po prostu ta płyta bez wątpienia, ta muzyka i ta opowieść, którą przed chwilą Państwu jak gdyby zaprezentowałem, można powiedzieć, świadczy o tym, że ta muzyka otworzyła mi chyba tę, raczej na pewno, drogę do nagrody Grammy.
To w drodze do Białegostoku dzisiaj te wszystkie refleksje, wspomnienia się pojawiły?
Tak, bo czasy, w których żyjemy, są bardzo, 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 bardzo szybkie, napięte, jest mnóstwo informacji i dzisiejsza podróż samotna samochodem tutaj nastroiło mnie bardzo tak melancholijnie, nostalgicznie i rozpocząłem sobie odtwarzać te klisze mojej pamięci związane właśnie z Białymstokiem, z Podlasiem. Przypomniałem sobie również, bo siedzimy tutaj w studio Polskiego Radia właśnie w Białymstoku, i w tym 2008 roku również nagrywałem tutaj właśnie w studio Rembrandt Polskiego Radia Białystok muzykę skomponowaną do filmu Wichry Kołymy. Angielska nazwa Within the Whirlwind w roli głównej Emily Watson, ale orkiestra właśnie, to była Filharmonia Podlaska i tutaj siedzieliśmy i ta muzyka tutaj też powstała właśnie dokładnie tu, gdzie dzisiaj jesteśmy.
A gdyby pan teraz miał spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że ten właśnie, ta część Polski, Białystok, odcisnął tak duże piętno w pana karierze? Czy były to po prostu jakieś plany, dzieło przypadku, coś jeszcze innego?
Chyba przypadków specjalnie to nie ma. No, ja uważam, że są takie koincydencje w życiu, które jak gdyby są wpisane w naszą drogę, tak, życia. I tylko jest pytanie, czy my pewne fakty i pewne zdarzenia jesteśmy w stanie ocenić i docenić i się nad nimi zastanowić i się po prostu zatrzymać i wyciągnąć z tego wnioski, czy po prostu jedziemy dalej, czy przychodzimy nad tym do porządku dziennego. W przypadku moich tutaj spotkań z Białymstokiem, ale też muzycznych właśnie takich inspiracji, to bez wątpienia bardzo istotną osobą był ówczesny dyrektor Filharmonii Podlaskiej Marcin Nałęcz-Niesiełowski, z którym współpracowałem jeszcze dawno, dawno temu przy okazji nagrań moich sonetów do Szekspira. z orkiestrą Leopoldiną we Wrocławiu. To były wczesne lata, początek 2000 wieku. Stąd się znamy i potem nastąpiła jak gdyby taka akumulacja pewnych zdarzeń, gdzie rozpocząłem na nowo jak gdyby taki etap współpracy z Randym Breckerem, z którym wcześniej już grałem, ale kilka lat było przerwy. Potem znowu się spotkaliśmy, nagraliśmy płytę Turtles, która też zresztą w Stanach wyszła. Była trasa i w tym czasie zbiegło się to, to był 2006-2007 rok, z chorobą brata Randy'ego Breckera, Michaela Breckera, słynnego saksofonisty jazzowego, legendy praktycznie. Zresztą słynny zespół Brecker Brothers, to właśnie on i Randy, ale też inne wspaniałe dokonania. I on zachorował na białaczkę i szukaliśmy dawcy szpiku kostnego dla Michaela i rodzina Breckerów przypomniała sobie ten wątek właśnie Podlaski, że tutaj być może będą potencjalni dawcy tego szpiku i poprosili mnie, żebym ewentualnie sprawdził tutaj, pojechał. Pierwsze kroki to była Suchowola, bo tam generalnie ta rodzina amerykańska twierdziła, że gdzieś tam w tych okolicach jest ich pochodzenie. Stamtąd wyemigrowali. I tak po prostu po nitce do kłębka doszliśmy do prawdziwej jak gdyby historii z przeszłości, takiej zakopanej po prostu w piachu, w ziemi rodziny Breckerów, że to są Tykoccy, z Tykocina, naturalna rzecz, takie skojarzenie. I wtedy rozpoczęła się bardzo akcja taka właściwie na całym świecie szukania właśnie krewnych, którzy być może mają ten sam kod genetyczny, tak, bo to jest potrzebne do przeszczepu.
Udało się wtedy znaleźć?
Udało się znaleźć wielu krewnych Breckerów. I to w Stanach, ale też w Izraelu, w Polsce. Naprawdę to było niesamowite też dla mnie przeżycie, bo jakoś tak poczułem, że ten mój przyjazd tutaj do Suchowoli miał sens, tak? I to, no niestety, nie udał się przeszczep Michaela Breckera. Fizycznie nie ma, została jego wspaniała muzyka. A ta legenda w sumie o tej historii, jak gdyby została zapisana właśnie na tym albumie Jazzuj ty Tykocin, bo następna rozmowa moja z Marcinem Nałęczem, który mi tutaj organizował po prostu, jak to dyrektor Filharmonii, od czasu do czasu koncerty, czy solowe, czy też z panią Violettą Bielecką, Mysterium Stabat Mater wykonywaliśmy tutaj z wspaniałym chórem właśnie z Filharmonii w jednym z kościołów w Białymstoku. I opowiedziałem mu przy okazji, tak jak tu się siedzimy przy kawie, że słuchaj, no tutaj z Breckerem, to okazuje się, że jest taka historia, że oni stąd pochodzą, wiesz, a on mówi, słuchaj, no to jest niesamowite, a może byś to opowiedział muzyką.
No i rzeczywiście to zaowocowało i koncertem, tak, i płytą. Ma pan w planach na przykład zajechać do Tykocina podczas tej wizyty tutaj, dzisiaj, jutro?
No dzisiaj nie miałem czasu i na pewno dzisiaj nie będę miał czasu, bo po prostu bo ten dzień nieubłaganie jak gdyby się kurczy i za chwilę będę szedł na próbę, którą mam w Filharmonii na Podleśnej i potem jest koncert, ale postanowiłem sobie, że jutro, bo nocuję tutaj w Białymstoku, przekonam żonę, żebyśmy po prostu pojechali przynajmniej na godzinę do Tykocina, żeby odświeżyć po prostu te wspaniałe wspomnienia i te przeżycia, również artystyczne, bo tak jak już wspominałem, ten koncert na dziedzińcu synagogi, ten drugi z muzyką z tej suity, był no, naprawdę zjawiskiem absolutnie, mówię szczerze, magiczny.
Wróćmy do tej najnowszej płyty. Mamy rok moniuszkowski, mamy również płytę Moniuszko Pawlik. Czy jako nastolatek słuchał pan Moniuszki?
Nawet wcześniej niż jako nastolatek. Ja nie tylko słuchałem, ja grałem Moniuszkę. Ja akompaniowałem mojej mamie, która była śpiewaczką, solistką, pieśni Moniuszki, ponieważ dosyć wcześnie, ja miałem 5 lat, już właściwie rozpocząłem naukę gry na fortepianie. Moja mama była zawodową śpiewaczką i wtedy praktycznie nie było wokalistów, śpiewaków, którzy by nie śpiewali, nie mieli w swoim repertuarze Moniuszki, ponieważ w czasach mojego dzieciństwa Moniuszko był pierwszoplanową postacią, jeżeli chodzi o muzykę, czyli o polską muzykę, o taki po prostu fenomen tradycji narodowej muzycznej, czyli wiązało się to z tym, że w polskim radio Moniuszko był non-stop jak gdyby emitowany. Nawet tu się dowiedziałem, że w Białymstoku sygnałem Polskiego Radia w tamtych czasach była Przeszniska w Onieszki. Także to ja jest, moje dzieciństwo też upłynęło właśnie w takim naturalnym, w takiej naturalnej symbiozie z muzyką Oniuszki, również akompaniując mojej mamie. Także to były dźwięki mojego wspaniałego dzieciństwa. Oczywiście potem moja droga muzyczna no, po prostu nabrała troszeczkę innego jak gdyby kolorytu. Natomiast od jakiegoś roku dotarło do mnie, że ta muzyka jak gdyby powraca i że znowu jestem ciekaw tych pieśni, które gdzieś tam w dzieciństwie bardzo głęboko we mnie po prostu siedziały i decyzja była w sumie prosta, że skoro tak jest, że one dźwięczą taką dobrą, ciepłą i szlachetną nutą, to trzeba być może spojrzeć na ten fenomen tego odkrycia ponownego muzyki Stanisława Moniuszki jako potencjalne również źródło inspiracji.
To jest okazja, abyśmy sobie dzisiaj również i naszym słuchaczom dali próbkę tego, jak ta płyta się rozpoczyna. Wspomniał pan o słynnej Prząśniczce. W pana wersji na albumie Pawlik Moniuszko Polish Jazz brzmi to tak. W studiu Polskiego Radia Białystok, Włodzimierz Jacek Pawlik.
Władek.
Tak, Pawlik, Moniuszko, Polish Jazz, to jest ta płyta, której próbkę mieliśmy przed momentem na antenie, czyli Prząśniczka. Powiem panu, brzmi jak pierwszy singiel z komercyjnej płyty. Oczywiście w określonej stylistyce i konwencji, ale to jest po prostu nośna, skoczna melodia.
Bo taki jest Moniuszko. Moniuszko jest wspaniałym kompozytorem melodii. To jest mistrz. Natomiast oczywiście w mojej wersji jest to muzyka stricte rytmiczna z elementami właśnie muzyki i karaibskiej w rytmie, ale też i swingu. No tak po prostu zaaranżowałem, żeby po prostu jednak ona była bardziej jazzowa niż romantyczna. Tak?
A jak to się stało, że nikt wcześniej na to nie wpadł, że ta muzyka Moniuszki może na przykład w takiej jazzowo, ale w szerokim tego słowa znaczeniu interpretacji brzmieć tak dobrze?
Mam jedną odpowiedź na to pytanie. To nie mój problem.
Zdecydowanie tak, aczkolwiek nawet można by rzec, że jest to nie tylko nie pana problem, ale i pana sukces.
Raczej to drugie, tak, bo rzeczywiście płyta, nieskromny być może jestem, ale po już 3 miesiącach jednak już sprzedaży tej płyty, ona ciągle jest po prostu no, wśród tych najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w ogóle, nie mówię jazzowych. Czyli przekroczyłem z tą płytą to, co mi się też również udało, nam się udało z płytą Nightingalicia, czyli taki rubikon po prostu takiego getta jakiegoś jednego środowiska. Tak? I już wiem, że ta płyta po prostu trafia pod strzechy i się to wrzeciono kręci i się kręci i bardzo się z tego cieszę.
Klimaty na tej płycie są naprawdę różne. Powracają te znane nam melodie, często nawet nie wiemy skąd i dlaczego w tym miejscu. W jakim składzie nagrywał pan tę płytę?
No jest napisane.
A my jesteśmy w radiu. Okay. I tego nie widać.
Dobrze, no tego nie widać. No to tak, ja gram na fortepianie. Jestem liderem zespołu, bo to jest moja koncepcja muzyczna, moje aranże, mój dobór też utworów, ale lider to za mało, żeby być zespołem, który ma wpisany w swoją nazwę trio. Także oprócz mnie jest jeszcze Paweł Pańta, kontrabasista i Adam Zagórski na perkusji.
W tym składzie dzisiaj zagracie ten koncert?
Tak, dzisiaj po prostu gramy w tym składzie.
Czyli to jest takie oddanie tej płyty, choć pewnie na taki jazzowy sposób. Czyli
nie,
może
ta płyta jest jazzowa, od tego trzeba zacząć. To jest nagranie po prostu tego komponentu zwanego zjawiska, którego określenie jest jedno, to jest jazz. Czyli muzyka jazzowa to jest trochę z zapisanej muzyki, ale przede wszystkim improwizacji. To znaczy i z tej perspektywy, no i o rytmy, tak? które bez perkusji no, jazz praktycznie nie istniałby tak na dobrą sprawę. Albo jeżeli by istniał, to na pewno też w jakiejś innej formie takiego jednak bardzo mocnego wyszczególnienia rytmu, tak? Bo tutaj jest muzyka rytmiczna. I to jest jak gdyby podstawowe założenie tego wszystkiego.
Przęśniczka, myślę, że tak nie w pełni oddaje klimat tej płyty. Będziemy sobie gdzieś wsłuchiwać się na początek w tle, w kolejną kompozycję. Szumią jodły na górszczycie. Współczesna odmiana lekkiego jazzu. Moniuszko jako korzenie. No i okazuje się, że jest to taka w sumie kompozycja pełna łagodnych dźwięków, ale trochę jakby pachnących muzyką komedy. Czy dobrze?
O, trafił pan w duch. Właśnie chciałem to powiedzieć, że to nie jest pan pierwszy, który właśnie odkrywa właśnie podobieństwo, jakąś analogię właśnie, a szczególnie z tym znanym utworem z filmu Dziecko Rosemary, że to jest jak gdyby uderzające podobieństwo. Już się spotkałem chyba no kilkakrotnie z taką właśnie, znaczy na pewno wielokrotnie, z takimi przemyśleniami wśród słuchaczy, że ona bardzo dużo wspólnego ma właśnie z tą piękną balladą Krzysztofa Komeda, a ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, że tak właśnie jest, ponieważ Komeda to jest taki następny w moim życiu, można powiedzieć, pomnik, osoba, która jest absolutnie na piedestale, jeżeli chodzi o moje też takie kwestie związane z inspiracją, z tym, czym jestem zafascynowany. Czyli tutaj Moniuszko, Komeda, Pawlik, czemu nie?
Czy Moniuszko, Komeda, Pawlik to coś, co można połączyć wspólnym mianem polski jazz?
Dlatego jest polski jazz.
To posłuchajmy sobie tych dźwięków. Szumią jodły na górszczycie. Pawlik Moniuszko, Polish Jazz to płyta, która dzisiaj zabrzmi na żywo w Białymstoku, w sali koncertowej przy ulicy Podleśnej 2. Włodzimierz Pawlik w naszym studiu. Tak, mówimy o odniesieniach, mówimy o interpretacjach, mówimy o tym, że kiedy myślimy Stanisław Moniuszko, myślimy sobie również o słynnych ariach, takich jak chociażby ten zegar stary. Gdy ja zobaczyłem tytuł...
Ale ta poprzednia, wejdę w słowo, to tak. Też jest temat Arii Halki z opery Halka, tak?
Tak. Także to też... Ja mówię, nawiązuję teraz do tego, co myślę, że większość z naszych słuchaczy kojarzy jako numer jeden, jeśli chodzi o Moniuszkę, bo wokal Bernarda Ładysza pewnie pozostał w pamięci wielu.
No tak. Zożyj tak. Nie mam tego basu. Dlatego gram na fortepianie, bo gdybym miał zdolności wokalne, może...
I kiedy zobaczyłem ten tytuł, pomyślałem sobie, to niemożliwe, żeby na fortepianie, w trio, zrobić z tego utworu coś, co... No właśnie, nie będzie zastanawiać, czy też nasuwać takich skojarzeń, ale po co? Przecież brakuje tu tego wokalu. Z kolei sam twórca... Po przesłuchaniu tego utworu, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, mam wrażenie, że postanowił dać nam zupełnie inny muzyczny produkt.
No tak, ja tutaj podszedłem do tego utworu, można powiedzieć, z takiej perspektywy trochę malarskiej, czy wręcz kryminalnej. To znaczy, jakbym pisał kryminał, czy na przykład albo tworzył jakiś thriller w Hollywood i pod tytułem Straszny Dwór, czy Wild Manor, czy tam jakiś tam Eiffel Manor, nie wiem jak to nazwać po angielsku, to może wtedy właśnie bym wykorzystał taką muzykę, wie pan. Mm-hmm. Po prostu ja do tego, do tej melodii, która sama w sobie też jest niesamowita, to jest jedno z najgenialniejszych dzieł w historii muzyki operowej w ogóle. Aria właśnie z Kołuby, z opery Straszny Dwór. Są tam rzeczy niesamowite, chociażby to Zażyj tabaki. Ona jest bardzo narracyjna, bardzo aktorska wręcz ta muzyka. To jest po prostu coś zupełnie wyjątkowego. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech posłucha tego w oryginale, chociażby jak śpiewa właśnie Bernard Ładysz, czy inni właśnie wokaliści, śpiewacy operowi, którzy śpiewają tym basem. Natomiast... ja właśnie chciałem z tego wyciągnąć tą drugą stronę, tą taką może nie tyle współczesną, co uniwersalną, że każdy, że na przestrzeni tysiącleci, od kiedy rozmawiamy sobie o człowieku i mamy przypadki jak gdyby porównania naszych dzisiejszych czasów z tym, jak żyli chociażby starożytni Grecy, bo możemy to przeczytać, tak? Czy tam gdzieś po prostu odkryć w jakichś papirusach po prostu historię Egiptu, to zawsze było coś takiego, że zawsze coś tam, czy teraz, czy wtedy, zawsze coś straszyło tego biednego człowieka, tego Adama i tę biedną Ewę. I ten straszny dwór po prostu dla mnie to jest właśnie taką kwintesencją pewnego takiego symbolicznego, ale też mostu filozoficznego, który można nazwać po prostu pewne stany lękowe wtedy, kiedy Moniuszko pisał o tym strasznym dworze i wtedy stwierdził, że posługując się tekstem, że jeżeli coś się dzieje dziwnego i się boisz, nie, to jak się boisz, to co? Zażyj tabaki.
To świat tej muzyki zinterpretowanej przez Włodzimierza Pawlika.
Inkowie też zażywali różne tabaki, że
zanurzmy
się bali.
Na chwilę w tę muzykę.
I amerykańscy żołnierze w Wietnamie.
Włodek Pawlik w studiu Polskiego Radia Białystok, w odtwarzaczu płyta Pawlik, Moniuszko, Polish Jazz.
No, straszyło?
No właśnie, czy straszyło? Mi się wydaje, że to trzeba przetestować wtedy, kiedy można sobie gdzieś tam w zaciszu domowym tę płytę włączyć i ona sobie odtwarza kolejną ścieżkę i kolejną i kolejną. I tych emocji rzeczywiście, ale i muzycznej stylistyki jest tyle, że można by się zastanawiać, jak to możliwe, żeby muzyka Moniuszki dawała się interpretować w tak różnorodny sposób.
To jest zasługa tej muzyki przede wszystkim. To akurat ten taki związek pomiędzy mną a Moniuszką, można powiedzieć wręcz romans, oczywiście w cudzysłowie, no dał taki efekt. Muszę się tutaj podzielić taką informacją, że ten materiał, który tutaj jest na tej płycie, przygotowywałem bardzo szybko. To znaczy, była to dla mnie bardziej taka frajda, radość, przyjemność niż jakaś udręka, co często jest wynikiem tworzenia, kreowania jakiegoś materiału czy na płytę czy repertuaru. To właściwie ta muzyka sama jak gdyby spływała na mnie i oddziaływała w ten sposób, że po prostu pióro i pomysły, to wszystko to było lekkie, łatwe i przyjemne. Także być może dlatego ta płyta tak w ten sposób, ta muzyka brzmi, ponieważ tutaj z wysiłkiem to raczej nie miało nic wspólnego. Taką udręką tworzenia, jak to czasami się myśli o artyście, że po prostu stoi nad przepaścią i czeka na wenę, tak? To tutaj wręcz odwrotnie. To była taka ciepła, domowa, wspaniała atmosfera. Wręcz taka atmosfera, tak sobie teraz pomyślałem, z takiego dworku szlacheckiego gdzieś w XIX wieku. Z taką zapachem ożywiowej żywicy.
Kiedy pan tworzy lub nagrywa płyty takie, jak chociażby ta oparta na muzyce Stanisława Moniuszki, to gdzieś tam właśnie bardzo często pojawiają się te obrazy, coś więcej niż tylko nuty, klimat, zapach, lata polskiego, zimy, wokół dużego dworu lub małego?
No właśnie, bo są to jest ta piękna Polska. Znaczy opowieści, w których zawarta jest jakaś Polska poprzez te melodie moniuszkowskie, to są właśnie te opowieści o tej takiej miłej, fajnej, radosnej, ciepłej, życzliwej Polsce, okresu sarmackiego, właśnie te dworki. To, czego nam brakuje, tak? Tej takiej perspektywy tej jasnej, bardziej takiej wynikającej z potrzeby takiej naturalnej radości i szukania rzeczy przyjemnych w życiu i spraw przyjemnych. I Moniuszko fantastycznie jako kompozytor to rozumiał. I on po prostu poprzez skomponowanie 300 pieśni, chociażby, które są zawarte w dziele Śpiewniki domowe, on po prostu dał te pieśni każdemu zjadaczowi chleba w Polsce, bo jednak on kierował to do Polaków, tak? Ponieważ to są te teksty polskie, ale te pieśni jego są bardzo, bardzo przystępne i bardzo łatwo wpadające w ucho i to jest świadectwem tego, że chyba tak trochę to powinno, że być może jest to taki komponent, tak sobie myślę, jeżeli chodzi o Moniuszkę i ten mój album, czegoś, czego paradoksalnie sam o tym też nie wiedziałem, brakowało do tej pory w przestrzeni takiej estetyki muzycznej naszych czasów. Mówię tutaj o naszym polskim podwórku, bo cieszę się, nie ukrywam z tego, że jest właśnie taki dobry, pozytywny, ciepły, przyjemny odbiór. A jak Davis powiedział, odpowiadając na pytanie, po co gra muzykę, powiedział, że jazz for relax, dla przyjemności.
Skoro mówimy o tej muzyce, która powstawała wieki temu, można by rzec, a z drugiej strony interpretacja, które są zupełnie współczesne, to odnoszę wrażenie, że to właśnie ta współczesność, ta otaczająca, pozwala na to, aby dodawać do klasyka elementów, które nigdy by się być może nie pojawiły w głowie również kompozytora. Gdyby Rannym Słonkiem, to jest właśnie kompozycja, którą teraz usłyszymy i którą już słyszymy, ale że tak bossanowa u Moniuszki?
No właśnie, ale dlaczego można powiedzieć, dlaczego nie? No właśnie, to jest zawsze pytanie fundamentalne. Czy artysta jest, słowo, sztuka, czy to jest sfera autonomii, czy po prostu pewnych zależności takich logicznych, z którego wynika tylko jedno, że są jakieś bariery, tak, które nie pozwalają przekraczać się w takiej poprawności stylistycznej jakichś granic. Tak? Ja uważam, że jeżeli to ma jakąś po prostu wartość artystyczną, to im więcej takich jak gdyby działań crossover, czyli takich po prostu łączących różne wpływy, różne epoki w muzyce, tym lepiej dla muzyki i dla nas samych, tak? Ponieważ wtedy nie jesteśmy banalni, nie jesteśmy ciągle przewidywalni i dajemy ludziom to, co po prostu być może ich jak gdyby na nowo otworzy nie tylko na kontekst nowego zjawiska, jakim jest ten Moniuszko w trio jazzowym, ale otworzy na przykład następne drzwi, za którymi znajdują się sprawy związane chociażby z polskim romantyzmem, tak? Albo być może idąc dalej z historią, co się działo w tamtym czasie, że to były czasy, kiedy Polski nie było na mapie, a Moniuszko pisał te utwory, Chopin też w tym samym czasie. Może byśmy jeszcze poszli trochę dalej, to byśmy odkryli wiele, wiele wątków, które no po prostu nie tylko służą temu, aby słuchać tej muzyki, a może przy okazji również dowiedzieć się o czymś innym.
To zanurzmy się jeszcze na moment w muzykę, która brzmi jak bossa nowa, a przecież wyszła spod pióra Stanisława Moniuszki. Gdyby Rannym Słonkiem.
Bossa nowa.
Tak. To wrócę jeszcze do kwestii, na którą po części pan pewnie już udzielił odpowiedzi naszym słuchaczom. To muzyka Moniuszki jest uniwersalna, czy to jazz? I oczywiście muzycy zrobili z niej taką ponadczasową jakość.
Nie, no wielka muzyka jest zawsze uniwersalna i zawsze ponadczasowa. O wiele starsza muzyka chociażby Jana Sebastiana Bacha czy Vivaldiego jest tak samo ponadczasowa i nie jest jakąś ramotą, ponieważ po prostu gramy ją dzisiaj z tak dużą przyjemnością, jak śpiewanie czy granie Moniuszki. No, tylko żebyśmy się nie dali zwariować, żebyśmy tego Moniuszki nie odstawiali po prostu do kąta za karę, nie wiadomo za jaką karę. I twierdzili, że to jest jakiś kompozytor po prostu, nie wiem, z epoki kamienia łupanego. Bo tak trochę na przestrzeni ostatnich 30 lat mam taką świadomość, że coś się dzieje z jego twórczością, stało, przynajmniej, że jak gdyby przestała jak gdyby funkcjonować w kategorii, znaczy w przestrzeni publicznej na co dzień. Natomiast no być może ta moja płyta jest też takim jak gdyby przy okazji też dowodem na to, że również te obchody, które są właśnie też bardzo w sumie i potrzebne i tak samo jak w Białymstoku, jak pan wspominał.
Mówimy o roku Moniuszkowskim.
O roku Moniuszkowskim, ten rok, że właśnie przywróćmy na nowo po prostu rangę i znaczenie i wielkość po prostu tej wspaniałej postaci polskiej kultury, nie tylko muzycznej. No, bo to on jest po prostu jednym z kluczowych elementów jego twórczości. Naszego dziedzictwa. Nie bójmy się tego słowa.
To dziś będzie okazja uczestniczyć w naprawdę wyjątkowym wydarzeniu, nie tylko z okazji roku Moniuszkowskiego, ale też z okazji wydania płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz dzisiaj w sali koncertowej przy ulicy Podleśnej 2 w Białymstoku o 19:00 i również na antenie Polskiego Radia Białystok. Jeśli ktoś nie może być osobiście, to będzie miał okazję usłyszeć to za pośrednictwem radiowych fal. Włodzimierz Pawlik był gościem Polskiego Radia Białystok. Pięknie dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich białostoczczan i nie tylko. No i zapraszam na koncert również właśnie i przy okazji dziękując również Radiu Białystok, że wpadło na taki pomysł, że można ten koncert dzisiaj transmitować. Także do usłyszenia.